Pomoże nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże Nauka Świat. Program poprowadzą dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Niechczyński. Chcemy Państwu zaprezentować przegląd najświeższych odkryć światowej nauce, jak również pokazać ciekawych gości z obszaru nauki, biznesu czy szeroko rozumianych technologii. Na początek kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu. Algorytm komputerowy przeczesał miliardy możliwych reakcji chemicznych i pokazał, jak ze związków chemicznych traktowanych dotąd jako odpady przemysłowe, można produkować około 300 leków. Opisują badacze z zespołu profesora Bartosza Grzybowskiego w prestiżowym periodyku Nature. Punktem wyjścia badaczy Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk było uświadomienie sobie, że w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, fabrykach leków, biopaliw albo na przykład zakładach zajmujących się recyklingiem przeprowadza się na masową skalę reakcje chemiczne. Oprócz substancji pożądanych powstają tam też tony niepotrzebnych związków chemicznych, których nie ma potem jak utylizować. Wyniki stworzonej na potrzeby eksperymentu symulacji komputerowej alchemii wskazują, że duża część odpadów może stanowić bazę do produkcji substancji leczniczych.
Załoga kapsuły Dragon prywatnej firmy SpaceX z 4 astronautami na pokładzie przycumowała 27 kwietnia do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Podczas startu obecny był Harrison Schmitt, członek ostatniej misji księżycowej programu Apollo. Dragon, nazwany Freedom, czyli Wolność, wystartował z Kennedy Space Center na Florydzie z załogą złożoną z 2 kobiet i 2 mężczyzn. 3 członków załogi to astronauci NASA, Kiel Lindgren, Bob Hines i Jessica Watkins. Europejską Agencję Kosmiczną reprezentuje tu włoska astronautka Samantha Cristoforetti. Watkins będzie pierwszą Afroamerykanką, która spędzi w przestrzeni kosmicznej długi okres czasu. Lot do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej trwał zaledwie 16 godzin. Był jednym z najkrótszych tego rodzaju. Zarówno sam lot i cumowanie do stacji odbyło się w reżimie całkowicie automatycznym, bez konieczności udziału załogi.
Śledzenie satelitów i kosmicznych śmieci, ale też prowadzenie badań naukowych to główne zadania nowego obserwatorium astronomicznego, które powstanie w Bezmiechowej na Podkarpaciu. Przy ciągle rosnącej liczbie satelitów obserwatorium ma pomóc w unikaniu zderzeń i zapewnieniu bezpieczeństwa kosmicznego. Budowa obserwatorium jest efektem porozumienia podpisanego przez Polską Agencję Kosmiczną i Politechnikę Rzeszowską. Jak wyjaśnia prezes Polskiej Agencji Kosmicznej profesor Grzegorz Wrochna, z punktu widzenia agencji głównym celem obserwatorium będzie wyszukiwanie i śledzenie na niebie sztucznych satelitów Ziemi. Pomiary te służą do weryfikacji ich aktualnych parametrów orbitalnych, a także reagowanie w sytuacjach kryzysowych, jak awarie satelitów i ich niekontrolowane wejścia w atmosferę ziemską.
Telefony komórkowe towarzyszą nam w codziennym życiu. Współczesny smartfon już dawno przestał służyć tylko do dzwonienia i wysyłania wiadomości tekstowych. Stanowi on również źródło informacji i rozrywki. Człowiek przeciętnie spędza 3 godziny przed ekranem smartfona dziennie. Wcześniejsze badania wykazały, że korzystanie z telefonu komórkowego może w dłuższej perspektywie prowadzić do niższej aktywności fizycznej, otyłości, przewlekłego bólu szyi i karku oraz uzależnienia od telefonu. Naukowcy z Uniwersytetu Ruhr w Bochum postanowili sprawdzić, jak całkowita rezygnacja lub ograniczenie korzystania ze smartfona wpłynie na samopoczucie uczestników. Okazało się, że większość z badanych deklarowała polepszenie jakości życia i zdrowia psychicznego oraz zwiększenie aktywności fizycznej. Deklarowały też zmniejszenie się objawów depresji i lęku. Zdaniem autorów pracy nie trzeba całkowicie rezygnować ze smartfona, aby długotrwale poprawić samopoczucie. Liczy się umiar i świadomość negatywnych skutków jego użytkowania.
Wielospecjalistyczny zespół naukowców z Towarzystwa Maxa Plancka oraz innych uczelni w Niemczech sprawdził, czy nasi prehistoryczni krewni neandertalczycy byli dobrze przystosowani do życia w niskich temperaturach, czy preferowali klimat bardziej umiarkowany. Okazało się, że podczas ostatniego zlodowacenia nasi kuzyni odwiedzali tereny północne nawet podczas miesięcy zimnych. Preferowali jednak okresy letnie. Badacze zastosowali metody analityczne, w tym dodatkową technikę luminescencji, badanie osadów, mikromorfologię pyłków i pozostałości roślinnych wysyconych krzemionką. W ten sposób mogli pozyskać informacje o obecności człowieka na tych terenach oraz zmieniających się warunkach środowiskowych. Gościem dzisiejszego programu jest pan Grzegorz Strzelczyk, prezes spółki Lotos Petrobaltic. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Panu.
Wszyscy mniej więcej wiemy, czym zajmuje się Grupa Lotos. Czym zajmuje się Pańska spółka, a więc Lotos Petrobaltic.
Lotos Petrobaltic jest jedynym przedsiębiorstwem offshore'owym w Polsce, które prowadzi poszukiwania i wydobycie ropy naftowej z dna Morza Bałtyckiego.
Offshore'owe?
Offshore'owe, czyli generalnie możemy mówić o działalności offshore'owej i onshore'owej. Onshore to jest na lądzie, offshore to jest na morzu.
Na wodzie.
Wszystko to, co jest poza lądem.
Tak.
W tym roku kończymy 32 lata jako firma Petrobaltic w tej formule, natomiast ta firma prowadzi działalność, jako ciekawostkę powiem, na polskim szelfie ekonomicznym od roku 1974. To jest kontynuacja jeszcze takiej perelowskiej firmy WOPN, to się nazywało, Wspólna Organizacja Poszukiwania Nafty i Gazu. To przypomnę, składało się z trzech partnerów, czyli Demokratycznej Republiki Niemiec, ZSRR i PRL-u. Po 90 roku, po 89-90 powstało przedsiębiorstwo Petrobaltic, wtedy jeszcze nie Lotos. Lotos stał się takim naszym większościowym udziałowcem w roku 2007 i taką działalność kontynuujemy, jak powiedziałem, od 32 lat w tej formule, a od ponad 50 lat od samego początku działalności.
Czyli ropa, gaz, co jeszcze?
Koncentrujemy się na ropie i gazie. Mamy badania geologiczne zrobione przez ten szereg lat. Jesteśmy w posiadaniu tej dokumentacji. Zresztą zgodnie z przepisami polskiego prawa wszystko to, co my udokumentujemy, jeżeli chodzi o obiekty geologiczne na Morzu Bałtyckim, jesteśmy zobowiązani przekazać tą dokumentację również do Państwowego Instytutu Geologii. Także mamy dość bogatą, że tak powiem, bibliotekę, jeżeli chodzi o dane geologiczne.
I wy to robicie sami?
Tak, badania geologiczne.
Macie swoich uczonych, którzy...
Mamy geologów i tych geologów, powiedziałbym, takich w dwóch jakby grupach pracujących. Pierwsza to jest geologia i geofizyka wydobycia, czyli oni się zajmują nad tym, żeby w sposób nierabunkowy i racjonalny wydobywać ropę już z istniejących, zidentyfikowanych złóż. Tak. I geolodzy, powiedziałbym,
poszukiwawczy.
Szerszym spektrum właśnie, którzy właśnie na podstawie badań sejsmicznych, innych badań oceniają, czy są jakieś obiekty potencjalnie roponośne czy gazonośne.
I są to ludzie, którzy pracują w terenie, rozumiem. To nie są tacy naukowcy przykuci do biur.
Nie. Oni bardzo ściśle współpracują na bieżąco z naszymi kolegami, którzy obsługują platformy wiertnicze.
Czy też w waszym spektrum zainteresowań jest też energetyka wiatrowa? Bo też można o tym przeczytać.
Tak, to znaczy...
To jest oczywiście...
Poproszono nas...
Pionierskie są na razie działania takie chyba.
Oczywiście, wykorzystujemy tą swoją pozycję i byłoby strasznym błędem i wręcz niewybaczalnym błędem, gdybyśmy nie skorzystali z tego potencjału, którym dysponujemy, z tych kompetencji, którymi się cechują nasi pracownicy. Zostaliśmy poproszeni o konsultację ustawy offshore'owej. O ile dobrze pamiętam, to był rok 2018, być może chyba jednak 18. Mhm. W tym zakresie dotyczącym geologii Bałtyku braliśmy udział w pracach nad tą ustawą, konsultując ją w Sejmie, w podkomisji. No i od tego momentu, bo to przypomnę, komisja pod kierownictwem ówczesnego posła Gryglasa przygotowała tą tak zwaną ustawę offshore'ową już pod kątem morskiej energetyki wiatrowej. No i tak żeśmy, dyskutując w ramach zarządu, ale również i z kolegami z pracy, pomyśleli sobie, że skoro mamy te kompetencje, jeżeli chodzi o te kwestie geologiczne, geofizyczne w Bałtyku, to czemu nie skorzystać i nie pójść tym tropem i śladem i nie zaangażować się również w morską energetykę wiatrową. Zresztą to nie jest jakaś specjalnie odkrywcza i nowatorska forma działalności, bo jak popatrzymy na wszystkie, czy większość firm z branży oil and gas, czyli ropy i gazu w Europie, to one wszystkie przechodziły podobną drogę. Zaczynały właśnie od ropy i gazu, potem przekształcając się, chociażby Equinor czy duński Ørsted, przekształcały się w firmy, które były zaangażowane w zieloną energię, energię z wiatru zlokalizowaną na morzu.
I warunki wiatrowe Bałtyku umożliwiają, czy są perspektywiczne, jeśli chodzi o tą energetykę?
Według fachowców, którzy się tutaj tą dziedziną zajmują, tak, że tak powiem, w szerszym spektrum, podobno Bałtyk ma lepsze warunki wieczne niż Morze Północne.
Niesamowite.
No proszę, to ciekawe.
Ciekawa informacja.
A wspomnieliśmy tutaj o platformach i właśnie chciałbym o to zapytać, bo jaka jest różnica między platformami wiertniczymi a eksploatacyjnymi? Bo o takich możemy przeczytać. Jaka jest ich specyfika? Czym one się różnią?
Petrobaltic dysponuje w tej chwili 5 platformami. Jedną platformą bezzałogową. Dzięki niej prowadzimy wydobycie ropy naftowej.
Bezzałogową?
Bezzałogową. Czyli... Także na niej zlokalizowane
czyli
są tylko...
taki wiertniczy dron trochę.
Ale to się nie steruje zdalnie.
Może rozumiem. Nie dron, bo jest bardzo mocno osadzony na dnie Bałtyku, więc tak, nie fruwa, a raczej stoi...
O to spytam też właśnie.
A raczej stoi mocno na nogach. To jest platforma PG1, bezzałogowa. załogowa, zresztą zbudowana przy pomocy i zaangażowaniu tutaj polskich naukowców z Politechniki Gdańskiej. O. Także bardzo mocno i szeroko korzystamy z zasobów intelektualnych polskich naukowców. To jest pierwsza w Polsce taka bezzałogowa platforma i ona obsługuje lasery, czyli przewody i zagłowiczenia, które są pod wodą. Dzięki tej platformie wydobywamy ropę ze złoża B3. Mamy dwie platformy, które stanowią centrum produkcyjne i to nie są platformy wiertnicze, to jest Baltic Beta na złożu znowu B3 i ona jest na stałe już zamontowana, wręcz ma nogi zacementowane do dna, więc ona nie może się przemieszczać. Stanowi centrum produkcyjne na złożu B3. Zdalnie obsługuje też platformę PG1, tą bezzałogową. Mamy nowe centrum produkcyjne, które dość głośno i hałaśliwie było przebudowywane i tworzone od roku 2013. W tym roku w marcu zakończyliśmy ten projekt i technicznie, i finansowo. Także to jest nasze drugie centrum produkcyjne Petrobaltic i to jest też nie jest platforma wiertnicza, to jest platforma wydobywcza. I oprócz tego mamy dwie platformy wiertnicze właśnie, które są zdolne do poszukiwania ropy naftowej.
To i jest... one są mobilne.
I one są mobilne i to jest platforma największa na Bałtyku, którą miałem okazję brać udział w zakupie tej platformy w roku 2019. To jest PetroGiant. Największa, jak powiedziałem, platforma na Bałtyku. Bardzo nowoczesna, bo to kupowaliśmy tą platformę od Maerska i Maersk w 2012 roku bardzo gruntownie ją przebudował. Właściwie od początku ją wyposażył, jest w pełni zautomatyzowana.
A czy to jest tajemnica, ile taka platforma kosztuje?
Kupiliśmy ją okazyjnie i przy tym zostanę. I może dokończę jeszcze. Jedna platforma właśnie też wiertnicza, to jest Lotos Petrobaltic, który w tej chwili stoi i towarzyszy platformie Petrobaltic, tej, która wydobywa ropę na złożu B8 i to są właśnie te dwie, Giant i Lotos Petrobaltic, to są te dwie wiertnicze poszukiwawcze, które są mobilne, jak powiedzieliśmy, czyli mogą podnieść nogi, na których z reguły stoją i ponton jest w stanie pływać, holujemy go z miejsca na miejsce i na każdej pozycji zmieniamy tą platformę, ona wtedy nogi znowu opuszcza, staje na nogach i może prowadzić prace wiertnicze właśnie.
Rozumiem, czyli ten podział polega tak. Tak sobie to wyobrażam, że platforma wiertnicza poszukuje ropy, robi odwiert i na jej miejsce...
I jest mobilna.
Jest mobilna i na jej miejsce przychodzi platforma wydobywcza, która na dłuższy czas cumuje tak jakby do gruntu, tak. Czyli do dna. No właśnie, ale Bałtyk nie jest morzem głębokim. Ja sobie wyobrażam, że te nogi, na których stoi platforma, ile one mają wysokości, długości? 100 metrów? 200 metrów?
W tej chwili wydobycie prowadzimy na głębokości 83 metrach na złożu B3 i na złożu B8. Natomiast kupując platformę PetroGiant, szukaliśmy takiej platformy, która by miała większe możliwości, jeżeli chodzi o długość nóg, która mogłaby pracować na głębokościach do 120 metrów. I Giant właśnie takie warunki spełnia. I właśnie to jest platforma, która, jak powiedziałem, do 120 metrów głębokości wody jest w stanie operować.
I to jest zakotwiczone w gruncie.
Nie, mobilne, one opuszczają, mają tak zwane spotkane, czyli stopy.
Stopy.
I te stopy się wbijają w dno i ona wtedy stabilnie staje i wtedy może prowadzić wiercenia dzięki zainstalowanej wieży wiertniczej, którą posiada.
Czyli taki słynny film amerykański sprzed kilku lat o katastrofie na platformie Deepwater Horizon, to była platforma wiertnicza.
Niektóre platformy poszukiwawcze wiertnicze mogą również stanowić centrum produkcyjne.
Okay.
I taki był
czyli
właśnie
są jakby zdublowane mają dokładnie jakby tak. Zdublowane tak. Funkcjonalności.
I są też takie platformy, które, jak powiedziałem, są niemobilne, montuje się je wtedy na stałe i one stanowią takie niemobilne właśnie centrum produkcyjne.
A czy możemy w przybliżeniu powiedzieć, w jakiej odległości od Trójmiasta one się znajdują?
Oj, od Trójmiasta nie powiem, natomiast w linii prostej od Rozewia to jest około 82 km.
To jest w kierunku północnym.
Od linii brzegowej,
no, tak. Raczej w północnym brzegowej. Zakładam.
I to jest też ciekawe zagadnienie. Wspomniał pan w pierwszym bodajże zdaniu tego wywiadu o strefie ekonomicznej, szelfie ekonomicznym polskim. Może przybliżmy to pojęcie słuchaczom. Co to jest za region? Bo rozumiem, że to jest dno morskie, ale o specyficznych, że tak powiem, cechach. Zwłaszcza specjalnie dla nas.
To sprawa międzynarodowego i pierwsza to jest wyłączna strefa ekonomiczna kraju, to jest 12 mil morskich od brzegu. Tak. Druga to jest właśnie ta strefa ekonomiczna Morza Bałtyckiego, w której mogą operować inne jednostki, inne statki, ale dalej w dalszym ciągu ta strefa ekonomiczna przynależy do Polski i to jest 100.
No to jest znacznie szerszy obszar i rozumiem, że tam taka działalność typu właśnie odwierty, rybołówstwo, czy jakiekolwiek...
Może być prowadzona.
Może być prowadzona.
Tak. Natomiast tutaj muszę też powiedzieć, że już o tym mówimy, co można robić, to w naszych koncesjach, tam gdzie mamy już te centra produkcyjne, są tak zwane strefy ochronne. Pierwsza strefa ochronna to jest 2 mile morskie i tam każda jednostka, która w tym, przyjmując centrum tego promienia, właśnie centrum produkcyjne, to jest 2 mile morskie i to jest wtedy nasze statki dozorowe, już takiego intruza starają się wypłynąć spłoszyć z tej strefy. Tak. I kolejna strefa bezpieczeństwa to jest 500 metrów i tam już, że tak powiem, interweniują wszystkie możliwe siły, które chronią naszego wybrzeża.
Jakie projekty z obszaru paliw alternatywnych są realizowane przez państwa firmę?
Chciałbym bardzo podkreślić, że ciągle naszym core biznesem to jest oil and gas, czyli w dalszym ciągu poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu. Zresztą w ostatnich tygodniach i miesiącach, w związku z tym, co się dzieje, ta zawierucha wojenna w Europie, trochę się zmienia, że tak powiem, podejście do węglowodorów, bo jeszcze rok temu do węglowodory nie były trendy, było ciężko znaleźć finansowanie, banki nie chciały, instytucje finansowe nie chciały inwestować inwestycji w tym zakresie. Teraz to się nieco zmienia, ale tak czy inaczej rzeczywiście węglowodory były na pewnym etapie passé. Dlatego też zaczęliśmy szukać alternatyw, tak, budowania drugiej nogi dla firmy, żeby ona mogła spokojnie funkcjonować przez kolejne 30 i być może jeszcze następne 30 lat. I dlatego zainteresowaliśmy się morską energetyką wiatrową. I tutaj się koncentrujemy bardzo mocno właśnie na zaangażowaniu firmy i budowaniu nogi tej drugiej właśnie energetycznej, ale już w oparciu o zieloną energię, czyli morską energię wiatrową. Będziemy budowali flotę serwisową. Jesteśmy już, mamy porozumienia z polskimi deweloperami, czyli z Polską Grupą Energetyczną i z PKN Orlen, które mają koncesje wiatrowe na Bałtyku. Także tu jesteśmy już dogadani co do ewentualnych możliwości serwisowania tych farm wiatrowych przez Petrobaltic. Teraz trwają rozmowy, szukamy partnera strategicznego, partnera branżowego, który by ewentualnie z nami podjął się budowy statków instalacyjnych, bo to jest naprawdę już pierwsza liga wtedy. Tak. Te rozmowy mamy zamiar zakończyć do końca czerwca tego roku. Mamy już 4 potencjalnych partnerów, którzy zadeklarowali taką chęć współpracy z nami. Między innymi w tej sprawie w wtorek wyjeżdżam do Amsterdamu i tutaj będziemy mogli wtedy coś w drugiej połowie roku powiedzieć bardziej konkretnego, jeżeli chodzi o zaangażowanie Petrobaltiku w instalacji. I to jest to, co jest bardzo zaawansowane. Jeżeli chodzi o, to jest w tej chwili jeszcze na bardzo wczesnym etapie koncepcyjnym, to jest kwestia wytwarzania wodoru na drodze elektrolizy z wody morskiej.
Tak, i bardzo to, ważny temat.
Ale to jest jeszcze, mówię, bardzo wczesny u nas. W firmie pracujemy nad tym, natomiast oczywiście jak zwykle z uczelniami wyższymi, tutaj bardzo mocne zaangażowanie Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Gdańskiej znowu. Także to, ale to jeszcze, mówię, to jest faza koncepcyjna. No i też staramy się pomóc klasycznej energetyce. Współpracujemy ściśle z Ministerstwem Klimatu i Środowiska nad tak zwaną geosekwestracją dwutlenku węgla.
I do tego wrócimy po przerwie, a teraz zapraszamy naszych słuchaczy na krótką przerwę, a po przerwie wrócimy do rozmowy.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
Witamy Państwa po przerwie. Przypomnę, że naszym gościem jest pan Grzegorz Strzelczyk, prezes spółki LOTOS Petrobaltic.
Tutaj pojawiło się hasło geosekwestracji dwutlenku węgla. Co to takiego i z czym to się je, mówiąc kolokwialnie?
Staramy się, że tak powiem, na bieżąco śledzić wszystkie trendy, które panują w gospodarce, w energetyce. Jesteśmy niewątpliwie z tym sektorem związani. No i tak jak wcześniej, w pierwszej części naszej rozmowy rozmawialiśmy o morskiej energetyce wiatrowej i tutaj jedna ze ścieżek naszego rozwoju na przyszłość, jeżeli chodzi o zaangażowanie w tą formę, to też w związku z tym, co się dzieje w Unii Europejskiej z pomysłem Fit for 55 i tego typu zielonym ładem, który jest forsowany w Unii Europejskiej, staraliśmy się znaleźć też te dziedziny pokrewne, które w jakikolwiek sposób byłyby kompatybilne z naszą podstawową działalnością. I znowu chcieliśmy wykorzystać kompetencje naszych pracowników, naszych ludzi, ich doświadczenie. No i wreszcie tą bazę, którą dysponujemy. I w pierwszej części rozmowy mówiliśmy o tym, że mamy pełny przegląd, że tak powiem, geologii Bałtyku. W związku z tym taki modny temat, czy wręcz, no może nawet nie, że powiedziałem modny, bo modny to tak jest trochę pejoratywne określenie, ale taki, który wymuszają uwarunkowania ekonomiczne w Unii Europejskiej i słynne ETS-y, czyli opłaty za emisję dwutlenku węgla. Tak. I tutaj energetyka konwencjonalna przede wszystkim ma z tym duży problem. W związku z tym znowu nie odkrywaliśmy tutaj na nowo prochu i nie wymyślaliśmy koła, tylko śledzimy to, co się dzieje, wszystkie trendy, które są w gospodarkach innych krajów i tutaj nas w tym zakresie zainspirowali na natomiast Norwegowie, którzy właśnie próbują ten zły dwutlenek węgla, bardzo kosztowny, za które emitenci muszą płacić coraz większe kwoty, zataczają do właśnie wyrobisk wyeksploatowanych złóż geologicznych po ropie naftowej i po gazie. Uh-huh. Polskie instytuty od wielu, wielu lat prowadziły badania w tej kwestii no i uznano, że tutaj niewątpliwie takim liderem na rynku to był PGNiG, który próbował zataczać dwutlenek węgla do wyrobisk, w tym wyrobisk kopalnianych. Natomiast badania Polskiego Instytutu Geologicznego i Instytutu Nafty i Gazu wykazały jednoznacznie, że najbardziej korzystne wyrobiska czy obiekty geologiczne podziemne, które mogłyby w sposób szczelny, bezpieczny magazynować ten dwutlenek węgla, to są wyrobiska po ropie naftowej i po gazie. Mhm. Na lądzie to też mamy, tylko że tu się pojawia aspekt społeczny. Na lądzie lokalne społeczności są z reguły przeciwne, żeby składować gdzieś w sąsiedztwie miast.
Są obawy, że coś się z tym stanie.
Dokładnie tak, że to może się rozszczelnić, czy bo wbrew pozorom dwutlenek węgla nie jest takim bezpiecznym gazem. Mhm. No w każdym razie tutaj ja zawsze żartuję, bo jestem członkiem zespołu ministerialnego, który zajmuje się tą tematyką, to zawsze właśnie mówię, że w odróżnieniu od obiektów geologicznych po ropie naftowej i gazie na lądzie, nasze obiekty na morzu nie mają, powiedziałbym, wrogiego sąsiedztwa, po prostu ryby głosu nie mają.
Rozumiem. Czyli ten dwutlenek węgla, on jest wtłaczany w te puste miejsca, w te komory geologiczne.
Powyeksploatowany, tak.
On jest w postaci gazowej, skroplonej, czy w jakiejś postaci stałej, żeby...
Transportuje się go w postaci ciekłej i potem na platformie, czy to są różne technologie, może być rozprężany, być już zatłaczany w formie gazowej. W każdym razie ma właściwości takie dość korzystne, bo na przykład też miesza się z wodą i rozpuszcza się w wodzie.
Rozpuszcza się w wodzie.
Także tutaj bardzo mocno współpracujemy z kolegami z grupy Azoty, bo i to nie przypadkowo z grupą Azoty, ponieważ zakłady azotowe Puławy dysponują nabrzeżami, na których można byłoby ładować na statek taki na przykład dwutlenek węgla, przywozić go do nas pod platformę i zatłaczać go do złóż, żeby podnieść ciśnienie złożowe i zwiększyć efektywność wydobycia, zawsze zatłaczamy wodę morską lub wodę złożową. Tutaj dokładnie tą rolę spełniałby też dwutlenek węgla.
Czyli on też był, pomagał tym złożom, powiedzmy bliskim, że tak powiem, wyczerpania? Czy,
dokładnie
czy,
tak.
Żeby jeszcze pobrać
można
z nich
było zwiększyć stopień wyczerpania złoża. Tak.
To bardzo ciekawa metoda. Ja też jak pierwszy raz o niej przeczytałem, wydawała mi się taka dosyć właśnie abstrakcyjna wręcz, ale jednak XXI wiek.
Proszę Państwa, o wszystkim decydują pieniądze. Jeżeli ETS-y kosztowały w granicach 40 euro, no, a w ogóle jeszcze przypomnę, 2-3 lata temu 20, poniżej 30 euro kosztowały ETS-y, no to szczerze mówiąc nie wszyscy się tym interesowali. Natomiast jak one gwałtownie wyskoczyły w okolice 100 euro,
tak, bo one no to są już... mocno spekulatywne trochę.
Tak, tutaj też widzę,
tak,
że
tak to wygląda właśnie.
Zresztą musimy powiedzieć, że tutaj Polska od 2-3 lat intensywnie zabiega o to, żeby zmienić formułę ETS.
Tak, formułę, no właśnie.
Wrócić do korzeni. Czyli jak ETS-y powstawały, to generalnie ETS-ami miały prawo obracać i handlować firmy, które ich potrzebują, czyli tak. Są emitentami. Jeden emitent ograniczy swoją emisję, w związku z tym może te kwoty odsprzedać koledze z innego kraju nawet, który też jest emitentem i może z tego skorzystać. Na pewnym etapie wpuszczono do tego instytucje finansowe i banki.
Stało się to papierem wartościowym po prostu.
Dokładnie tak.
Kolejnym.
I jakkolwiek byśmy nie określali spekulacji, czy periodywnie, czy nieperiodywnie, tak to jest w tej chwili właściwie towar, którym się spekuluje.
Spekuluje, właśnie.
No tak należy to widzieć, bo tak to wygląda.
I rząd bardzo mocno intensywnie zabiegał o tą zmianę. Dzisiaj słyszałem gdzieś w radiu jakiś komunikat właśnie po rozmowach polskiego premiera z premierem Czech, że tutaj znowu zaczynamy tworzyć wspólny front, żeby tutaj właśnie te regulacje unijne zmienić.
Przejdźmy może teraz do położenia, do naszego położenia, czyli do Trójmiasta, bo wydaje się korzystne z punktu widzenia spółek wydobywczych czy dostaw paliw. Jak właściwie wygląda nasza baza w tym aspekcie? Czy możemy w naszym regionie zgromadzić dużo rezerw? Ma to teraz znaczenie szczególne w takim okresie, kiedy mamy wojnę na Ukrainie i próby uniezależnienia się od dostaw gazu czy ropy z Rosji.
No tutaj to jest szczerze mówiąc mój konik, bowiem w ropie pracuję od roku 92, czyli 30 lat w lutym minęło. I zawsze marzyło mi się tak, żeby Gdańsk, dzięki temu, że tutaj jest zlokalizowany naftoport, był takim hubem energetycznym, jeżeli chodzi o paliwa ciekłe, typu właśnie ropa naftowa, paliwa ciekłe czy gaz. Trochę byłem zawiedziony w 2007 roku, kiedy rząd premiera wtedy wówczas Kaczyńskiego podjął decyzję o budowie gazoportu w Świnoujściu, bo też był Gdańsk rozważany wówczas. No ale tu jakby interesy ogólnokrajowe wzięły górę i zlokalizowano ten gazoport w Świnoujściu i bardzo dobrze. natomiast Gdańsk wtedy przegrał ten wyścig o gazoport. Natomiast my dysponujemy od 74-75 roku naftoportem, który jest regularnie rozbudowywany, i też chwała wszystkim rządom po 89 roku, że gwałtownie zwiększył możliwości przeładunkowe tego terminalu. Dzisiaj naftoport jest w stanie przeładowywać rocznie 36 milionów ton ropy. To jest zapotrzebowanie obu polskich rafinerii zupełnie spokojnie. Płock jest w stanie przerabiać, czyli PKN Orlen, w granicach 16-18 milionów ton, Gdańsk 11. To jeszcze mamy naddatek spory, dzięki któremu możemy na przykład pomóc partnerom z Niemiec. O dziwo, tutaj też były takie rozmowy w ostatnim tygodniu prowadzone, właśnie w związku z tym, co się dzieje na świecie i ewentualnym odcięciu węglowodorów z Rosji. I tutaj Gdańsk pod tym względem jest rzeczywiście w takiej pozycji uprzywilejowanej. I tutaj, jeżeli chodzi o możliwości i zdolności przeładunkowe, to tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że zabezpieczy potrzeby polskich rafinerii w dostawy ropy naftowej. Teraz w ostatnich tygodniach Gaz System, z tego co słyszymy, podjął decyzję o budowie terminalu pływającego do LNG. Dokładnie analogicznego, takiego jak jest w Kłajpedzie. I ten terminal ma mieć zdolności przeładunkowe na poziomie 6 miliardów metrów sześciennych. Przypomnę, że gazoport w Świnoujściu ma 10 miliardów, przepraszam, nie gazoport, Baltic Pipe będzie oddany w tym roku i mamy mieć możliwości przesyłowe do 10 miliardów, to mamy w sumie już 16. I jest teraz terminal w Świnoujściu, który, jak powiedziałem, proces inwestycyjny został rozpoczęty w 2007 roku. W tej chwili jest rozbudowywany i będzie miał docelowo zdolności przeładunkowe 8 miliardów. Czyli 8, 10, 18, 6 w Gdańsku, 24. Polskie zużycie gazu dzisiaj to jest na poziomie 20 miliardów, 21 miliardów.
Aha, czyli nam się bilansuje.
Lokalne wydobycie, to jest około 4 miliardów, 4,5.
No właśnie.
Plus mamy, PGNiG bardzo zapobiegliwie wynegocjował z partnerami z Litwy możliwości przesyłania z tego terminalu litewskiego kolejnych 2 miliardów. Także mamy zupełnie bezpieczną nadwyżkę i po oddaniu Baltic Pipe i po zakończeniu rozbudowy terminalu w Świnoujściu, w przyszłym roku zupełnie będziemy bezpieczni, jeżeli chodzi o dostawy gazu LNG do Polski.
No to jest bardzo pozytywne.
Z jakich kierunków te surowce przepływają tutaj do Gdańska?
W tej chwili są, znaczy do Gdańska, ropa może przepływać z każdego kierunku, żadnego problemu
czyli
nie ma.
Czyli tankowiec po prostu, tak?
Skąd on sobie przyjedzie, to ja tutaj, bo jak powiedziałem, z 30-letniego doświadczenia tutaj mieliśmy takie egzotyczne ropy, jak Bonalite z Nigerii, jak Sahara. Chyba tylko nie było z takich ciekawszych rop meksykańskiej Mai. Ona jest taka ciekawa, bo jest bardzo gęsta, bardzo zasiarczona. Siarki około 3% posiada. No i generalnie nadaje się przede wszystkim do produkcji petrochemicznej i asfaltów. I w Mai w Gdańsku, z tego co pamiętam, na przestrzeni tych wszystkich lat nie było. A wszystkie pozostałe ropy, czy z Morza Północnego, czy z rejonu Afryki Środkowej, czy z Bliskiego Wschodu, to już w Gdańsku bywały, także tutaj też nie ma żadnego problemu, żeby odciąć się od ropy rosyjskiej.
A jeśli chodzi o skroplony gaz, to rozumiem, że tutaj głównym partnerem będą Amerykanie, tak?
Ja przypomnę, że w tej chwili, jak budowano terminal w LNG w Świnoujściu, to pamiętacie panowie taki słynnego inwestora, który miał ratować Stocznię Gdyńską z Kataru i wtedy podpisano długoterminowy kontrakt z Katarem na dostawy LNG i to był pierwszy kontrakt, taki duży, który zabezpieczał nasze potrzeby. Natomiast w ostatnich latach bardzo mocno współpracowaliśmy ze Stanami Zjednoczonymi i PGNiG zawarł szereg kontraktów długoterminowych również ze Stanami Zjednoczonymi. Także tutaj też nawet w terminalu LNG mamy zdywersyfikowane dostawy z rejonu Bliskiego Wschodu i z rejonu amerykańskiego.
A kwestia właśnie to, o czym pan mówi, że Gdańsk tutaj będzie się w tym kierunku rozwijał. O jakiej perspektywie, jeśli chodzi o czas, tutaj mówimy? Bo rozumiem, że to są wielkie inwestycje, to są gigantyczne pieniądze. Ingerencja w środowisko prawdopodobnie, trzeba to jakoś
ja sądzę, że
sensownie.
Ten terminal pływający, bo on jest znacznie prostsza inwestycja niż powiedzmy taki terminal stacjonarny na lądzie. O ile dobrze pamiętam, Litwini uporali się z tą inwestycją w Kłajpedzie, to chyba nie przekraczało 3 lat.
I to jest budowane na miejscu, czy przepływa na miejscu?
Przepływa.
Gdzieś tam zbudowane?
To jest kwestia, to jest tylko kwestia odpowiedniego zacumowania tej jednostki i zbudowania infrastruktury podwodnej, która by transportowała ten gaz, czyli system rurociągów, stacji pomp i tak dalej.
Ale to już wewnątrz kraju, tak?
Tak, to już jest wewnątrz kraju.
Dobrze. Kolejny fascynujący temat.
A jeszcze mogę 2 zdania odnośnie ropy, mówiłem dużo o zdolnościach przeładunkowych naftoportu i to jest prawda. Natomiast w ostatnich latach też PERN rozbudował swoją sieć zbiorników do przechowywania tej ropy, bo to jest też nie tylko system rurociągów czy możliwość przeładunku, ale składowania tych paliw jest ważna. Także teraz w ostatnich dniach wszyscy słyszymy, że nasze zbiorniki na LNG są wypełnione w 80%
blisko. Właśnie, tak się podaje. Tak.
I tak jest. I to jest znacznie różna pozycja do tych zbiorników, w których się magazynuje zapasy w Europie Zachodniej. Ja już pomijam fakt, że część tych zbiorników w Europie Zachodniej sprzedano Gazpromowi. To jest w ogóle kuriozum.
To jest kuriozalne, tak. Dokładnie.
No ale to jest stara doktryna Lenina. Zachodowi sprzedamy sznur, na którym się powiesi.
Się powiesimy, no, tak.
I to
tak.
Ciągle, jak widać, jest tak dualne. I nikt nie wyciąga wniosków z historii.
Tak.
Ale tutaj właśnie jeszcze jedno zdanie odnośnie po Europie, to ja mogę bez końca. Mój szef w SGS-ie, w którym pracowałem wiele, wiele lat, zawsze mówił, twoje serce śmierdzi ropą. Coś w tym jest. No w każdym razie tutaj wąskim gardłem już nie, też nie są zbiorniki, bo nowa baza Pernu powstała w Porcie Północnym i bardzo dobrze, zwiększając możliwości magazynowania tej ropy. Natomiast tutaj w mojej ocenie wąskim gardłem jest rurociąg północny łączący Gdańsk z Płockiem, a właściwie z bazą zbiornikową w Plewance pod Płockiem. To jest jeden rurociąg o pojemności 137 000 metrów sześciennych i przydałby się teraz, jeżeli odcinamy rurociąg Przyjaźń na linii Adamowo-Płock, czyli kierunek wschodni, tak. To dobrze by było, żeby Gdańsk, ale to też pewnie jest jakaś gradacja celów i najpierw te inwestycje kapitałochłonne zresztą są lokowane w LNG, czyli w gazie, bo tutaj nie mamy jakby na parę lat wcześniej, nie mieliśmy tego zabezpieczenia, natomiast tutaj w mojej ocenie i tutaj doradzam kolegom, żeby właśnie jednak pokusić się o budowę drugiego rurociągu do Płocka, żeby można było wtedy być bardziej elastycznym, jeżeli chodzi o przesył różnych gatunków ropy.
Czyli jednym rurociągiem można różne gatunki ropy przesyłać, tak?
I on się miesza i wtedy, jeżeli ten rurociąg musi cyrkulować w obie strony, żeby jedną ropę wypchnąć i potem dać drugą ropę dopiero. Gdybyśmy mieli dwa rurociągi, no to wtedy nie ma z tego problemu, bo można różne gatunki rop tłoczyć różnymi rurociągami.
To takie jeszcze malutkie pytanie, które takie uzupełniające, bo polskie złoża ropy naftowej to są zlokalizowane w zasadzie w dwóch miejscach. Czyli mamy Bałtyk i mamy troszeczkę na tym szlifie podkarpackim.
No i jeszcze rejon wielkopolski, zielonogórskie.
Aha, czyli trzy rejony.
Piły, Dębno, Międzychód, tam jest i trochę gazu i jest trochę ropy.
Aha. Jak to wygląda te złoża na tle tego, co mamy tutaj w pobliżu naszego Trójmiasta? Bo rozumiem, że nie są to jakieś złoża duże, perspektywiczne w perspektywie powiedzmy wydobycia na kilkadziesiąt lat.
Mówiąc polskie wydobycie ropy naftowej, to w tej chwili jesteśmy mniej więcej na poziomie równowagi. To, co wydobywamy na Bałtyku, jest być może ciut mniejsze niż to, co jest robione wydobywane na lądzie. Natomiast niestety, tutaj też znowu to powtórzę, co już mówiłem wcześniej, to nie jest popularne i nie jest miłe dla ucha.
Kuwejtem nie będzie.
Kuwejtem nie będzie.
Rozumiem. Dobrze, to tutaj może troszeczkę zmiana tematu. Wróćmy na platformy. Ja tutaj wspomniałem tą taką właśnie film amerykański o platformie Deepwater Horizon. Chciałbym spytać się, bo rozumiem, że jest to praca ciężka, jeśli ktoś przebywa tam na platformie i spędza tam prawdopodobnie w jakimś takim systemie
dwa tygodnie, że na każdej platformie połowę załogi staramy się wymieniać, czyli praktycznie połowę załogi na każdej z platform wymieniamy co tydzień.
Rozumiem.
Także to jest większa rotacja, to też jest większy komfort dla pracowników, że się nie siedzi na platformie przez dwa tygodnie i patrzy się na te same twarze codziennie przy śniadaniu, tylko że co tydzień jeszcze połowę tej załogi wymieniamy.
No tutaj tak, to już aspekty właśnie psychologiczne.
Tak, tak, oczywiście, tak. Ale tutaj kontynuując, jak platforma, która sobie stoi samotnie na środku morza, jest zabezpieczona na wypadek sytuacji kryzysowych? Sztorm, wichura, pożar, jakieś akty, teraz sobie można wyobrazić
terrorystyczne
nawet, akty jakieś po prostu terrorystyczne, czy jakieś wrogi dywersji w sytuacji, kiedy tutaj cały świat jest, że tak powiem, podminowany.
Znaczy ja bym podzielił to zagrożenie na trzy rodzaje. Pierwszy to jest taki, który jest na całym świecie wspólny dla wszystkich jednostek wydobywających ropę naftową. Musimy pamiętać, że nasi pracownicy i wszyscy pracownicy na platformach pracują w tak zwanej strefie Z1. To jest strefa zagrożona wybuchem węglowodorów, bo każda instalacja ma czyli prawo bomba się rozszczelnić, może coś zaiskrzyć i może z tego tytułu być nieszczęście. To jest jedno zagrożenie i w zasadzie jego się nigdy nie da wyeliminować, bo ono, na tym ta praca polega.
No ostatnio w kopalniach wybuchy metanu u nas, tak przecież.
Tak.
Wszyscy myśleli, że wszystko działa, czujniki działają, a nagle tutaj są...
No w tej chwili są, bo ja wróciłem teraz w środę z Kongresu Ekonomicznego w Katowicach, tam było, wszyscy żywo dyskutowali na ten temat, bo sprawa, że tak powiem, działa się niemalże na naszych oczach.
Tak.
Zwłaszcza w kopalni Zofiówek, ten kolejny wybuch, efektem czego było śmierć 10 górników. Tak. Tutaj też przy okazji braci górniczej, bo my też jesteśmy górnikami morskimi.
Jasne.
Chciałem złożyć kondolencje z tego powodu, także wszyscy nasi pracownicy bardzo się identyfikują z całą branżą, w tym kopalniami węgla kamiennego. No tutaj właśnie to jest, powiedziałem, to jest to, czego się wyeliminować nie da, bo ta strefa Z1 i te węglowodory, które potencjalnie mogą się uwolnić, zawsze będą występowały i stanowiły zagrożenie. I tutaj wszystkie te platformy, wszystkie nasze urządzenia są wyposażone w system czujników, czujek takich, że które odcinają automatycznie wręcz do zatrzymania produkcji, i to jest jedno zagrożenie. Drugie zagrożenie to jest właśnie kwestie związane z środowiskiem. Nie chciałbym porównywać, czy bezpiecznie jest pracować 1000 metrów pod ziemią, czy przy sztormie 12 być w morzu na platformie. To jedno i drugie jest bardzo niebezpieczne, natomiast to trudno to porównywać 1:1. To są różnego rodzaju zagrożenia, ale jedno i drugie niewątpliwie stanowi zagrożenie dla życia pracowników. I tutaj też robimy wszystko, żeby maksymalnie wyeliminować tego typu zagrożenia. Znowu system czujników, czujki, które jakby monitorują odchylenie platformy, czy ona się od pionu odkształca i wraca do swojej pozycji, jak to wygląda. Także to, co możemy, to rzeczywiście robimy i tutaj absolutnie bezpieczeństwo pracowników jest absolutnym priorytetem i numer jeden. Nawet kosztem wydobycia, zwłaszcza kosztem wydobycia, cóż przy tym jest wydobycie setek czy dziesiątek ton ropy przy życiu człowieka. No i wreszcie ta rzecz, o której pan wspomniał, ta nieprzewidywalna jakieś zagrożenie zewnętrzne, czyli działanie wręcz umyślne. To już mówiłem o tych dwóch strefach ochronnych. Pierwsze to jest 2 kilometry wokół platformy, gdzie nasze dozorowce tego pilnują, żeby coś się tam nie działo. Jeżeli jakiś intruz się pojawi, to z tej strefy ochronnej 2-kilometrowej naszymi siłami staramy się intruza wypłoszyć. No i jeżeli już mimo tych naszych dozorowców ktoś by się przedarł do tych 500 metrów przy platformie, no to już o szczegółach nie mogę mówić, ale generalnie wszystkie siły do tego i służby do tego przeznaczone reagują i to już też działa jako automat niemalże.
Okej. To jeszcze na zakończenie, może tak króciutko. Chcieliśmy zapytać o przyszłość paliw alternatywnych, w kontekście ich kończących się źródeł z każdym rokiem. No właśnie. Jak to wygląda?
Jak mówiłem, pracuję w Europie od 30 lat, a od 20 słyszę, że złoża norweskie się kończą.
Właśnie. Mnie w szkole uczono, że, że ropy zaraz nam zabraknie, węgla zaraz nam zabraknie. I ja żyłem w tym przekonaniu, już mija właśnie 30 rok albo i więcej. A chyba jeszcze mamy, czyli co, eksploatujemy to, co jest, szukamy nowych złóż?
Oczywiście technologia się zmienia.
Technologia?
Jeżeli 30-40 lat temu wiedziano o łupkach, tylko nie potrafiono ich wydobywać, dzisiaj w Stanach Zjednoczonych to jest podstawa wydobycia. Więc tutaj się zmienia technologia, to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest, oczywiście, że trzeba robić wszystko, żebyśmy tego środowiska nie zanieczyszczali. Trzeba tutaj maksymalnie ograniczać to, co człowiek produkuje w sensie negatywnym dla środowiska. To niewątpliwie. Tak. Natomiast też jakoś taki dowcip czy anegdotę opowiem teraz właśnie z kongresu w Katowicach. Rozmawiamy. Właśnie wszyscy, to jest taki właśnie w kontekście tego chociażby Fit 45, tego projektu chociaż co do tego projektu, to nawet pani komisarz odpowiedzialna za energetykę w Unii Europejskiej też wypowiada się ostrożniej.
Aha.
Tutaj minister energii w Wielkiej Brytanii to już w ogóle, ale to już Wielka Brytania jest poza Unią, także też sobie dozorował, że jego w zasadzie ten problem tego projektu nie dotyczy. No ale ja gdzieś w rozmowach kuluarowych z kimś rozmawiałem, właśnie też było to, że trzeba zrobić wszystko, żeby tylko węglowodory znowu, te niedobre, ten węgiel to już w ogóle wyeliminować i tak dalej. Ale ja jestem, jak powiedziałem, związany mocno z węglowodorami i tak mówię tak. No ale w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie, czy wyobrażacie sobie czołgi na baterie? Niech słuchacze sobie sami odpowiedzą na ten temat.
To jest taka
niestety, czołgi na baterie można kupić w sklepie z zabawkami, niestety.
Tak jest.
I się nimi wtedy można bawić.
Dokładnie. Bardzo panu dziękujemy za
rozmowę. Dziękuję panu za fascynującą rozmowę.
I przypomnijmy naszym słuchaczom, że naszym gościem był pan Grzegorz Strzelczyk, prezes spółki Lotos Petrobaltic, a audycję poprowadzili dla państwa Sławomir Nichczyński
i Przemysław Ruć. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję państwu, mam nadzieję, że nie zanudziłem.
Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na kolejny odcinek cyklu
Pomoże Nauka Świat.